Nie różne są sprawy, ale tenże Duch, który sprawuje wszystko we wszystkim. Pismo Święte jest wielką skarbnicą, w której można czerpać nauki, które są niezbędne do naszego życia chrześcijańskiego. Wiele możemy się nauczyć z Pisma Świętego w naszym życiu i postępowaniu. Dlatego o Duchu Świętym mamy wspomniane tak w Starym Testamencie, jak również i w Nowym Testamencie, lecz w obu przypadkach w nieco innym kontekście. Duch Święty jest boską mocą, energią, twórczą wolą Bożą. Duch Święty jako potężna i niewidzialna moc okazuje się wieloma różnymi sposobami. Ta moc brała udział w dziele twórczym, a ziemia była niekształtna i próżna. Była nad przepaścią, a Duch, widzimy, unaszał się nad wodami, jak mówi pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział i drugi wiersz. Ten Duch to nic innego, tylko moc Boża, która unosiła się. Bóg jest istotą duchową, pełną mocy, lecz niewidzialną istotą dla ludzkiego oka. Gdy grzech wszedł na świat, Duch Święty działał jedynie przez tych, którzy mieli wiarę w Boga, których On wybrał, aby byli Jego specjalnymi narzędziami. Była to jednak nie mechaniczna działalność Ducha Świętego. Mężowie Starego Testamentu, wiemy, byli jedynie narzędziami mówczymi, gdyż zazwyczaj nie rozumieli tego, co słyszeli i pisali. Prorok Daniel w 12 rozdziale, a wierszu 8 i 9 mówi tak: a gdym ja to słyszał, a nie rozumiałem, rzekłem: Panie mój, cóż to za koniec będzie tych rzeczy? Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Apostoł Piotr powiada, że nie z woli ludzkiej przyniesione jest proroctwo, ale od Ducha Świętego będąc pędzeni mówili święci Boży ludzie, jak mówi apostoł Piotr w 2 Piotra w 1 rozdziale, a w wierszu 21. Słowa Daniela odnośnie planu Bożego razem z jego zarysami czasów mających widzimy z nim łączność. Znaczenie tego proroctwa wówczas było ukryte aż do czasu, lecz nie na zawsze. Zamierzony czas zaczął się od 1790 roku, od czasu, widzimy, nadeszły lepsze wyrozumienie. Skończyły się grupowe prześladowania, rozpoczęło się to w czasie, widzimy, drukowania Biblii na szerszą skalę, zaczęły powstawać po tym czasie towarzystwa biblijne i dlatego Ewangelia została coraz bardziej rozszerzana. Starożytności prorocy byli bardziej szczegółowo potraktowani. Byli oni poświęconymi bez, widzimy, lecz niespłodzonymi z Ducha, jednak Duch Święty przez nich pokazywał wielką moc. Duch Święty, widzimy, był nad Gedeonem, nad Saulem, Samuelem, Samsonem. I tu Pismo Święte mówi o tym, gdy idziemy do pierwszej księgi Samuelowej, 10 rozdział, a wiersz 16, możemy zauważyć, co Pismo Święte mówi. 10 rozdział, pierwsza księga Samuelowa mówi, a wiersz 16 czytamy. 10:6. I stąpi na cię Duch Pański i będziesz z nimi prorokował, a odmienisz cię w większego męża. Również wiemy, pierwsza Samuelowa, 11 rozdział, a wiersz 6. Podobnie mówi. Wtedy stąpił Duch Boży na Saula, gdy usłyszał słowa te i zapalił się gniew jego bardzo. I tutaj dalej w dalszym ciągu mamy powiedziane, że Duch również wstąpił na Dawida, gdzie możemy zauważyć w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej, a wiersz 13, który mówi: wziąwszy wtedy Samuel róg z oliwą, pomazał go pośród braci jego i został Duch Pański nad Dawidem i do niego z dnia i na potem. Zatem Samuel wstał i poszedł do Ramaty. Czyli widzimy, tu Pismo Święte podkreśla, że Duch jednak działał przez tych mężów Bożych. Duch również został udzielony dla, widzimy, przy rzemiośle, gdy został budowany przybytek w narodzie izraelskim. I tutaj też ta mądrość była wykorzystana poprzez Ducha Świętego, bowiem gdy idziemy do drugiej księgi Mojżeszowej, 31 rozdział od 1 po 5 mówi nam tak. Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: oto wezwał z imienia Basalela, syna Uronowego, syna Purowego z pokolenia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem, umiejętnością we wszystkim rzemiośle, budowczynnemu wymyślaniu, cokolwiek może być urobione ze złota i ze srebra i miedzi, do rzezania kamieni na osadzenie i na wyrobienie drzewa po wystawieniu każdej roboty. I wiele innych tekstów o tym mówi, jak również czwarta księga Mojżeszowa w 11 rozdziale o tym potwierdza i mówi, że tam, gdy został udzielony Duch dla 70 mężów starszych, gdzie czytamy w 11 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej od wiersza 25. Wstąpił Pan w obłoku i mówił do niego, a ujął przez Ducha, który był w nim, podzielił go między 70 mężów starszych i stało się, gdy odpoczął na nim on Duch, wtedy prorokowali, a potem nigdy. Ale zostali, byli dwa mężowie w obozie, imię jednego Edat, a imię drugiego Medat, na których też odpoczął on Duch, bo oni byli napisani, choć byli nie przyszli do namiotu, a tak ci prorokowali w obozie. Wtedy przyjeżdżało pachodę i odnajmiło Mojżeszowi, mówiąc: Edat i Medat prorokują w obozie. Zatem ci, co przedstawiliśmy i odczytaliśmy z tych tekstów Pisma Świętego, nie możemy uznać, że Duch Święty tu był osobą. Skoro wstąpił Duch nad daną osobę, czyli dane wyrozumienie, moc, widzimy, które oni posiadali w tych umysłach. Duch jako boska moc wstąpił na nich, dał im zdolność poznania i wykonania tego, co Bóg chciał, aby oni zrobili i wykonali tego, widzimy, dlatego Bóg upoważnił ich do wykonania pracy, widzimy, powierzony im przez Boga. Duch ten jednak nie był duchem spłodzenia, nie był też duchem, widzimy, pomazania, jakiego otrzymali Jezus i Kościół w wieku Ewangelii. Żaden z potomków Adama nie mógł otrzymać go, dopóki uwielbiony Jezus nie przedstawił swej pojednawczej zasługi i nie otrzymał mocy wylania dla Kościół Świętego Ducha spłodzenia. Jak mówi nam Ewangelia Jana, 7 rozdział, a wiersz 39. 7 rozdział Ewangelii Jana, a wiersz 39 możemy odczytać, mówi tak, 7:39. A to mówił o Duchu, którego wziął, mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Każda doskonała istota, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, posiada Ducha Świętego. Święty umysł usposobienie był zaszczepiony przez Twórcę w pewnej mierze w sercu doskonałego człowieka. Prorocy w dawnych czasach też posiadali Ducha Świętego i od czasu do czasu pod wpływem tego Ducha lub Rzeczy Bożej mówili lub pisali słowa, których często nie rozumieli jak mówi nam 1 Piotra 10 po 12. I wiemy, że tak było, że oni to wykonywali, lecz w zupełności tego nie rozumieli. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra od 10 po 12 mówi tak. O którym zbawieniu wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali. Badając się, na który albo na jaki czas objawił Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej zatem chwale, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam też usługiwali, co wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam okazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. Porównując działanie Ducha Świętego na proroków przed Chrystusem i działaniem tegoż Ducha w apostołach podczas służby naszego Pana, zauważamy, że dawni prorocy dokonywali niektórych czynów takich jak apostołowie, chociaż nie wszystkich. W pewnych przykładach prorocy budzili umarłych ze śmierci do życia, tron został uleczony przez Elizeusza, Eliasz dzban wody napełnił oliwą, gorzkie wody zostały uzdrowione. We wszystkich tych przypadkach dokonywano cudów w boskim imieniu przez Ducha Świętego, czyli moc Boga. Podczas pierwszego adwentu Jezusa Chrystusa na ziemi moc, jaką udzielił uczniom, była pewną miarą Jego własnego Ducha. I tu Ewangelia Jana, 10 rozdział, a wiersz 22 nam o tym mówi. 10 rozdział Ewangelii Jana, a wiersz 22 czytamy. 10 i wiersz 22 mówi tak. A było w Jerozolimie poświęcenie kościoła, a zima była i tam było dokonywane te rzeczy. Być może, iż w tym przypadku nastąpiło udzielanie pewnej ilości mocy jednorazowo w przekonywujący sposób oznajmia im, że za kilka dni mieli oni być napełnieni duchem, mocą Ducha Świętego w specjalny sposób. A potem, jak on wstąpił w niebiosa, aby pojawić się przed obliczem Boga w ich sprawie. W każdym razie nie można mylić tego wydarzenia z działaniem Ducha Świętego w Zielone Świątki. Wyrażenie Duch Święty oznacza boską moc bez względu na to, w jaki sposób i przez kogo jest ona przejawiana. Ewangelia Łukasza w pierwszym rozdziale, a wierszu 35 też stwierdza i mówi, że jednak Duch był tą mocą. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, a wiersz 35 czytamy następujące słowa. mówi tak. A odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię, przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. Duch Święty stąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Wyrażenie Duch Święty oznacza zatem to samo, co wyrażenie moc Najwyższego. Także w pełni w wielu miejscach Jezus mówi o Duchu Świętym jako o mocy. I tutaj również możemy odczytać teksty Pisma Świętego, między innymi Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, a wiersz 8, który mówi o tym, że byli napełnieni tymże Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 1:8. Dzieje Apostolskie 1:8 mówi: ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie i we wszystkiej judzkiej ziemi w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. I również Ewangelia Łukasza 4,1 podobnie stwierdza i mówi tak. Łukasz 4,1 również czytamy następujące słowa. A Jezus w pełni, będąc Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu i pędzony jest od Ducha na puszczę. Czyli widzimy, że tu nie ma mowy o osobie, a apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale, 4 i 5 wierszu mówi, a mowa mówi moja i kazanie moje w okazaniu Ducha i mocy. Aby wiara wasza gruntowała się na mocy Bożej, jeżeli Duch Święty jest mocą Boga z łatwością, możemy zrozumieć, dlaczego Biblia może mówić o napełnieniu Duchem Świętym. Łukasz 1 rozdział, a wiersz 41, który mówi też podobnie i tu stwierdza tak. I 1 rozdział, wiersz 41 Ewangelia Łukasza mówi nam tak. I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Marii, skoczyło niemowlątko w żywocie i napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym. Nie osobą, tylko mocą. Jeżeli Duch Święty jest mocą z łatwością, możemy zrozumieć, w jaki sposób może ona przebywać i zamieszkiwać w ludziach. Definicja Ducha Świętego to moc, wpływ Boga użytek gdziekolwiek lub przez kogokolwiek. Dlatego w Ewangelii Łukasza, jak czytaliśmy, w 1 rozdziale 5 wierszu, jest widoczne, że Duch Święty jest mocą lub wpływem Boga. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wiersz 49, określa Ducha Świętego jako moc z wysokości. Również podaje Ewangelię Jana, 20 rozdział, wiersz 22 i 3, że tknął Jezus na nich Ducha Świętego, czyli moc. Ewangelia Jana, 20 rozdział, a wiersz 22 i 23, czytamy. 20 rozdział, wiersz 22 i 23, mówi tak. A to rzekłszy, tchnął na nie i rzekł im, weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Wiemy, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im, widzimy, odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Chrystus dostarczył cenę okupu jako podstawę przebaczenia grzechów i dlatego w tym tekście udzielił uczniom świętej mocy do działania w charakterze jego naśladowców, którzy mieli, widzimy, oznajmić, jaka jest podstawa i warunki przebaczania grzechów lub ich zatrzymania i do zapewnienia o tych dwóch faktach osoby zainteresowane. Jeżeli grzechy nie będą wyznane, jedni przed drugimi nie będą odpuszczone. Kiedykolwiek jest mowa o duchu działającym w przyrodzie lub oddziałującym na upadłych ludzi, dotyczy to zawsze działania w znaczeniu świętej mocy lub wpływu Boga. Inną definicją Ducha Świętego jest usposobienie Boga w tym samym lub w innych istotach. Jest to w nich umysł, święte uczucie i święta wola. Jest to także duchowe usposobienie w uczniach Chrystusa, gdy stali się Jego uczniami. Dlatego słowo i opatrzności Boga działają w nich i na nich. Duch Święty jest także nazywany w Biblii Duchem Boga. Wiemy i Chrystusa, a określony jest wieloma, widzimy, imionami nazwani, które pokazują, iż oznacza to usposobienia Boga w Nim samym i w Jego ludzie. to te określenia, to duch, widzimy, świętobliwości, duch, cokolwiek, duch miłości, cichości, zdrowego umysłu, prawdy, widzimy, czuwania, mądrości, rozrozumienia, rady, siły, znajomości i bojaźni. Prorok Izajasz w 11 rozdziale, a wierszu 2 mówi i odpocznie na nim, czyli na Chrystusie, duch Pański Jehowy, duch usposobienia, mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch umiejętności i bojaźni. Wszystkie te określenia, które wymieniliśmy, dotyczą usposobienia i dowodzą, że Duch Święty nie jest osobą, lecz jest usposobieniem Boga. Usposobienie to, widzimy, nabyty charakter umysłowy. Usposobienie to są wrodzone właściwości, charakter, natura, być w dobrym lub złym, widzimy, ponurym usposobieniem. I możemy zauważyć na każdej jednostce, jakie to jest usposobienie. Gdyby Duch był wszechmocnym Bogiem, znałby i intuicyjnie wszystkie rzeczy, jak Bóg zna, i nie potrzebowałby niczego studiować. Jednak duch usposobienia w uczniach Chrystusa nie zna wszystkiego i musiał studiować głębokie rzeczy Boga, aby je zrozumieć, jak podaje apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a więc 26 i 27. 8 rozdział listu do Rzymian, wiersz 26 i 27 mówi tak. Także i Duch dopomaga mdłościom naszym, albowiem o co byśmy się modlić mieli, jako potrzeba nie wiemy, ale tenże Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownym. A ten, który się serc bada, wie, który jest zamysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiersz 13, jeszcze o tym potwierdza i mówi tak. 16 rozdział, a wiersz 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy tam opowie. Czyli widzimy, jak pocieszał nasz Pan apostołów, że Duch, gdy przyjdzie do nich, to, jak wiemy, będą mieli większe wyrozumienie. Natomiast Bóg Wszechmogący nie wzdycha, ani nie wie, ani nie jest niezdolny do wyrażania swych uczuć. On zna nasze potrzeby i zaspokaja je. On jest w stanie czytać nasze serca, dlatego też wiemy, jeżeli my zanim zamyślimy coś, to już Bóg jest w stanie to odczytać. Chociaż Bóg jest osobą i Jezus jest osobą, to Duch nie jest osobą. Nie ma tekstu w Biblii z wyjątkiem błędnego tłumaczenia, który by mówił o Duchu jako o sobie, natomiast liczne teksty mówią o Bogu, o Chrystusie jako o sobie. Oświadczenia biblijne odnoszą się do Ducha Świętego i są tego rodzaju, iż nie zgadzają się z myślą o Duchu jako o sobie. Różne zastosowania wyrażenia Duch Święty jasno wykazują, że nie jest On osobą. Duch Święty został użyty do chrzczenia ludu Bożego. Duch napełnia ludzi, jest na nich wylewany, mieszka i przybywa w nich, wstępuje na nich. Duch Święty jest użyty do pomazania, na dowód tego widzimy. Możemy również odczytać słowa z Pisma Świętego. Jan 14:17 mówi nam o tym, 14:17. Onego Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani go zna, lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. I Dzieje Apostolskie 2:4 również o tym mówi wyraźnie, że Duch jest tym, widzimy, tą mocą. Dzieje Apostolskie 2:4 czytamy również. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a począł mówić innymi językami, jako im Duch on dawał wymawiać. Czy osobowo byli napełnieni? Duchem, mocą Bożą byli napełnieni i mogli przez to, widzimy, wymawiać i mówić się tymi językami. Jaki był cel tego? Wiemy, że Bóg zna wszystkie rzeczy. Wtedy by było trudnością, aby jakikolwiek język został uczony, nauczany, gdyż jak wiemy, Bóg zadziałał to w inny sposób, w cudowny sposób, że dał im te obce języki, przez które mogli się posługiwać z innymi ludźmi według ich języków i mogli zrozumiewać te sprawy. Lud Boży w dniu Pięćdziesiątnicy oraz w domu Korneliusza, który został ochrzczony Duchem Świętym, środkiem dokonania chrztu był Duch Święty, tak jak przy chrzcie wodnym środkiem dokonywania chrztu jest woda. Pismo Święte mówi, że osobą dokonującą chrztu Duchem Świętym był Chrystus, który użył Ducha jako czynnika dokonania aktu chrztu. Czy chrzest ma być dokonywany przez pokropienie, polewanie czy zanurzenie? Łatwo zauważyć, że osoba nie może być użyta jako, widzimy, element równoważny z wodą, jako elementem chrztu wodnego, przy pomocy którego dokonywany jest chrzest. W jaki bowiem sposób czy ktoś może być pokropiony osobą? W jaki sposób osoba może być wylana na kogoś? Jak można kogoś zanurzyć w sobie i zaprzecza poglądowi, że Duch Święty jest osobą? Mówię Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 16 wiersz. Wiele jest tekstów Pisma Świętego, że niektóre są napełnieni Duchem Świętym. Nie możemy jednak zrozumieć, w jaki sposób i ktoś może być napełniony inną osobą. Jeśli Duch jest osobą, trudność ta staje się jeszcze większa, gdy przeczytamy, że według Biblii wiele osób jest napełnionych Duchem Świętym. Myśl ta byłaby bowiem absurdalna i niemożliwa, co stwierdza fakt, że Duch nie jest osobą. Spójrzmy do Księgi, do Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, a wiersz 15, który mówi nam tak, Łukasz, pierwszy rozdział, a wiersz 15, czytamy. Albowiem będzie wielkim przed obliczem Pańskim, wina i napoju mocnego nie będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota Matki swojej. I dalej 41 wiersz. I stało się, skoro usłyszeli Elżbieta pozdrowienie Marii, skoczyło niemowlątko w żywocie i napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym. I 67 wiersz tego samego rozdziału, a Zachariasz, ojciec jego napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc. Dlatego widzimy, że tutaj wyraźnie mówi, że Duch to jest moc, działalność Boga. Dzieje Apostolskie w 9 rozdziale, a wierszu 17 mówią nam tak. I poszedł Ananiasz i wszedł do onego domu, a włożywszy na ręce, rzekł: Saulu, bracie, Pan mię posłał, Jezus on, który się ukazał w drodze, któryś jechał, abyś przejrzał i abyś był napełniony Duchem Świętym. Duch Święty będzie wydany na ludzkość w tysiącleciu, jak mówi nam Księga Joela w 28 rozdziale, w 2 rozdziale, 28 i 9 wiersz, jak również Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, a wiersz 17 i 18. To są słowa powtórzone z proroctwa Joela, dlatego czytamy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, a wiersz 17 i 18, który mówi tak. I będzie w ostatecznym dni, mówi Bóg, wylejąc ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą. Nawet w one dni na sługi moje i na służebnice moje wyleję ducha mego i będą prorokować. One dni, wiek widzimy w Ewangelii, a po tych dniach to wiek tysiąclecia. Wylewanie czegoś na jakąś osobę oznacza, widzimy bowiem, że wylewany jest jakiś płyn. Absurd jeszcze staje się większy, jeśli w tym samym czasie wylewanie dotyczyło osób, jakie miało to miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy w domu Korneliusza. Pogląd o Duchu Świętym jako osobie z pewnością jest sprzeczny, że Duch jest święty osobą. Duch Święty, jak wiemy, przebywa i zamieszkuje w ludzie Bożym. Oczywiście jest, że w osobie może być moc lub siła nieodpowiednia, jednak by osoba była w innej osobie. Dlatego nie jest to do przyjęcia. A jeszcze bardziej nie do pomyślenia jest to, by osoba znajdowała się w wielu osobach na całym świecie w tym samym czasie, tak jak Duch Święty w tym samym czasie znajduje się w wielu osobach na całym świecie. Niemożliwe, żeby tak było, żeby osoba znajdowała się na całym świecie, lecz moc, działalność Boga może, widzimy, zastosowana czy wydana. Ewangelia Jana, 14 rozdział, a wiersz 17 mówi nam tak. Onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna, lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. Czyli mieszka ten duch. Dlatego widzimy, że wtedy byli w stanie działać wiele rzeczy. Również apostoł Paweł do Rzymian w 8 rozdziale, a wierszu 9 i 11 mówi podobnie. Rzymian 9 rozdział, ósmy rozdział, a wiersz 9 mówi tak. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli to Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. I 11 wiersz, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka. I pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, a wiersz 19 mówi tak. A zaś nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który was jest, którego macie od Boga i nie jesteście sami swoim. Gdyby Duch Święty był osobą, musiałby być rozciągnięty na cały świat, ponieważ lud Boży jest rozrzucony po całym świecie. W wyniku tego każdy z nich znajdowałby się tylko w cząstce Jego, co jest niemożliwe. Jego Pismo Święte uczy, że Jezus i Kościół byli, widzimy, pomazani Duchem Świętym. I tu wyraźnie mówi Pismo Święte, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, a wiersz 18 mówi tak. 4 rozdział, wiersz 18. Duch Pański nade mną, przeto mię pomazał, abym opowiadał Ewangelię o Bogu, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność. I prorok Izajasz w 61 rozdziale i pierwszym wierszu mówi tak. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, posłał mnie, abym zawiązał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy. Wiemy, I psalm jeszcze tam mówi o tym olejku spływającym na głowę dylna Arona, bo Aron jest typem na naszego Pana Jezusa Chrystusa i był wylewany na widzimy tych synów i kapłanów w narodzie izraelskim, co przedstawia Jezusa Chrystusa, gdzie on był pomazany, a przez niego wszyscy inni apostołowie byli w podobny sposób pomazani. Dlatego to pomazanie, widzimy, było w taki sposób, widzimy, zastosowane. Dlatego pierwszy list Jana mówi, drugi rozdział, a wiersz 27. Pierwszy Jana, drugi rozdział, a wiersz 27. Czytamy. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby go ktoś uczył. Ale jako to pomazanie uczy was o wszystkim, a jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, a jako was nauczyło, tak w nim zostaniecie. Tu należy zwrócić uwagę na fakt, że teksty te nie mówią o Duchu Świętym jako namaszczającym, lecz jako o samej maści tym, czym jest dokonywane namaszczenie. Przez wylanie lub wtarcie maści tego, który ma być namaszczony, dlatego literalne namaszczenie czyni człowieka pachnącym, upiększa, przygotowuje do wykonania danego zadania i tym podobnie. Symboliczne namaszczenie czyni człowieka duchowo przyjemnym, pięknym, postępowaniu i czynieniu woli Bożej. Ani literalne, ani symboliczne namaszczenie nie może być dokonane przy pomocy osoby użytej jako maści. I tu Duch nie może być osobą. Duch Święty udzielony jest jako pieczęć pokrewieństwa z Bogiem. Pieczęci kiedyś używano do uprawomocnienia transakcji oraz do udzielania czemuś zabezpieczeniu, gwarancji i tym podobnie. Duch Święty sam nazywany jest pieczęcią, to jest tym, czym pieczętowany jest lud Boży, czynił on prawomocnym wiernych z Bogiem jako synów i dziedziców i jest gwarancją istnienia tego związku między Bogiem a ludem Bożym. Apostoł Paweł w liście do Efezu w pierwszym rozdziale, a wierszem 13 mówi nam tak. Efezu, pierwszy rozdział, a 13 wiersz czytany. W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym. I czwarty rozdział tejże samej tego samego listu, a wiersz 30 mówi: a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Osoba nie jest pieczęcią sama w sobie, jest bowiem pieczęcią świadczącą o ważności, gwarantująca pokrewieństwo synostwa i dziedzictwa między Bogiem a ludem Bożym. Dlatego i w tym przypadku Duch Święty nie może być osobą. Niektórzy twierdzą, że Duch Święty jest osobą, że jest wszechmocnym Bogiem w trzeciej osobie. Lecz nie może to być prawdą, bo gdyby nią było, to apostoł Paweł nie napominałby nas, jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, a wiersz 19, Ducha nie zagaszajcie. Ten wiersz sam w sobie dowodzi, że Duch Święty nie jest osobą, ponieważ osoby nie są zagaszane, gaszone są pożary, gorączki, lecz nie osoby. Osoby mogą tylko w sporadycznych wypadkach być jako takie gaszone. Ten werset zakazujący rzeczy do wykonania dowodzi, że Duch Święty nie jest osobą, a tym bardziej nie jest trzecią osobą Bogu. Wielu ludzi wierzy, że Duch Święty jest osobą i przez to wierzą, że jest, widzimy, trójosobowy Bóg. Lecz apostoł Paweł w liście do Koryntian w 8 rozdziale, a w wierszu 6 wyraźnie nam mówi, że my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko i my w Nim jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego my wszyscy przezeń. Duch ma 12 znaczeń biblijnych. Moc, wiatr, powietrze, oddech, iskra życia, wigor, prawa do życia, przywileje do życia, usposobienie, nowe stworzenie, istoty duchowe, doktryny. Uczniom trudno było zrozumieć, w jaki sposób niedzimy nieobecny Pan udzieli pomocy swym naśladowcom. Zauważamy, że mistrz przedstawia ten problem możliwie najjaśniejszym świetle, nazywając, że on posłuży się Duchem Świętym. Duchem Bożym, Duchem Chrystusowym, Duchem Prawdy, ponieważ wpływ ten miał być wsparciem i pocieszeniem. Dlatego nasz Pan tego Ducha czyni. Widzimy moc, nazwał pocieszycielem, wspierającym, pomocnikiem. Bowiem on to powiedział, gdy miał odejść. Ja nie mam maluczko, odejdę od was, a gdy odejdę od was, poślę wam onego pocieszyciela, Ducha Prawdy, który wprowadzi was we wszelką prawdę. Lecz nie powiedział, że przyśle jakąś osobę, aby się nimi zajęła, bowiem nikt inny nie mógł tego dokonać, oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby takiego pocieszyciela mógł posłać. Miał on zesłać Ducha, wpływ, moc, który w zupełności miał reprezentować Ojca i Jego samego, tak, że posiadanie Ducha Świętego miało potwierdzić ich społeczność z Ojcem i Synem. Klasa Kościoła rozpoczęła swoją egzystencję w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego. Dzień ten oznaczał najważniejszy okres, widzimy, w sprawach Kościoła. Jezus, gdy osobiście przebywał z nimi, mówił im o różnych sprawach, lecz gdy miał opuścić, powiedział, żeby nie rozpoczynali swej pracy, ale zaczekali, aż dostąpią właściwego upoważnienia od Ojca, odpowiedniego pomazania Duchem Świętym. To pomazanie miało im dostarczyć potrzebnych kwalifikacji, by mogli być mówczymi, narzędziami i przedstawicielami Ojca i Syna. Ojciec nie mógł im dać zupełnego uznania wcześniej, dopóki Chrystus nie okazał się przed oblicznością Bożą i nie przedstawił swej zasługi za nimi. Zesłanie Ducha Świętego było manifestacją i dowodem, że Jezus okazał się przed oblicznością Ojca, dlatego na podstawie tego, że byli poświęceni na służbę Bogu, Duch Święty stąpił na nich w dniu Pięćdziesiątnicy, jak to mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale od wiersza 1 po wiersz 4. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział od wiersza 1 po wiersz 4 mówi: a gdy przyszedł dzień Pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Wtedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystkich dom, kędy siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch on dawał wymawiać. Czyli widzimy, tą mocą byli napełnieni, że mogli się posługiwać się różnymi językami, gdzie wiele zdziwienie było wśród tych, którzy byli obecni w tym czasie, że patrzyli na nich, że jak to tacy, którzy widzimy, z nimi przybywali, a tu naraz mówią obcymi językami. Dalej widzimy rozpowszechnione w pierwotnym Kościele były cudownie. Ci, którzy otrzymali te dary Ducha, zostali obdarzeni zdolnością mówienia jakimś językiem, którego przedtem nie znali. Drodzy mieli dar tłumaczenia języków danych, którymi mówili. Inni, niektórzy otrzymali dar, widzimy, uzdrawiania, a inni mieli moce czynienia jeszcze innych cudów. Te dary służyły potrójnemu celowi. Pierwsze ukazywały one łaskę Bożą i to rzecz łaska przyszła przez Chrystusa, że Jezus wstąpił do nieba, że Jego całe dzieło zadowoliło Ojca. Drugie, były one dla ludu dowodami, że Bóg jest z ludźmi posiadającymi owe dary. To wiodło tych, którzy miłowali Boga, do, widzimy, z badania poselstwa przynoszonego przez tych ludzi. I trzecie, dla uczniów były one zapewnieniem, że postępują właściwą drogą, że Bóg błogosławi im i ich prowadzi. Wszystkie te doświadczenia, widzimy, konieczne dla założenia pierwotnego Kościoła, przyszły w czasie. Pierwotny Kościół nie mógł kroczyć, jak my, wiarą, ponieważ nie posiadał Biblii, potrzebował jakiegoś widzenia, co też zostało mu dane. Nie miał on od Boga żadnych innych intencji, prócz, widzimy, tych, które otrzymał w tym czasie. I tu apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale mówi o tych wszystkich darach, dlatego spróbujmy odczytać pierwszy do Koryntian, 12 rozdział od wiersza pierwszego. A o duchowych darach, bracia, nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli. Wiecie, gdybyście poganami byli do bałwanów niemych, jako was wodzono, daliście się prowadzić. Przetoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc nie rzecze Jezusa być przekleństwem i nikt nie może nazwać Jezusa Panem tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, ale tenże Duch, i różne są posługi, ale tenże Pan. I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkim, a każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. Ale bowiem jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności przez tego Ducha, a drugiemu wiara w tymże Duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże Duchu, a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów, a drugiemu rozmaite języki, a drugiemu wykładanie języków. A to wszystko sprawuje jeden, a tenże Duch udzielając osobna każdemu jako chce. A zatem jedni mogli mówić obcymi językami, drudzy tłumaczyli to, także różne, widzimy, te dary mieli, widzimy, do dyspozycji. Powinniśmy rozróżniać dary Ducha Świętego od owoców. Owoce Ducha to rozwój serca i charakteru, który następuje szybciej lub wolniej, zależnie od podstawy. Zależnie od podstawy i otoczenia spłodzonej z Ducha osoby. Te owoce Ducha są dostrzegalne, są one jawne, o nich mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, a w wierszu 22 mówi o tych, widzimy, owocach Ducha Świętego. I czytamy, ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, przemiętliwość. Owoce te muszą być rozwijane w naszych sercach, oznacza to większe lub mniejsze okazywanie w naszych słowach, uczynkach oraz, widzimy, naszych myślach. Im ktoś więcej pragnie zdobyć te owoce, tym bardziej stanie się dojrzałym chrześcijaninem. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian 8 rozdział wiersz 9, jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Lecz Duch Chrystusowy i owoce Ducha mogą być mniej urodne przez słabości ciała i nie wszyscy mogą dostrzec, jak widzimy, do jakiego stopnia brat, który jest cielesnie słaby, naprawdę bojuje on dobry mój dział. Tylko Bóg zna serca, my nie możemy sądzić nikogo, co dotyczy stopnia wierności. Jakim sądem sądzicie, takim wam będzie odmierzony. Jezus powiedział, z owoców ich poznacie je i zali zbierają z cienia grona winne albo z ostu figi, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, a wiersz 16. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, a wiersz 16 mówi tak. Z owoców ich poznacie je i zali zbierają z cienia grona winne albo z ostu figi. Czyli ciernie i osty są złymi owocami należącymi do złej natury. Lepszą rzeczą jest wyrabiać te dobre owoce ducha, przez które możemy wyrabiać nasze charaktery. Dary były przewodem boskiego kierownictwa, udzielając apostołom, widzimy, władania obcymi językami i zdolności wykładania tych języków. Instrukcje przez cudowne dary ducha nie były później potrzebne i nie są, widzimy, potrzebne teraz, więc są więcej, nie są więcej w taki sposób udzielane. Zamiast tego możemy mieć coś lepszego. Mamy Ewangelię, w której zapisane są słowa naszego Pana, Jego nauki, przypowieści. Mamy listy, widzimy, Nowego Testamentu. Mamy też proroctwa Starego Testamentu, o którym święty Piotr oświadczył, że dobrze uczynimy, gdy ich pilnować będziemy. A przez to mamy możliwość wyrabiania owoców ducha. Nie tylko o tym mówi apostoł Paweł, ale również mówi apostoł Piotr nieco w innym wydaniu, gdzie możemy odczytać również w drugim liście Piotra, widzimy w pierwszym rozdziale. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od wiersza widzimy 5. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, wiersza 5. Ku temu tedy samemu wszelakiej pilności przykładając, przydajcie do wiary wasze cnotę, do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Albowiem gdy to będzie przy was, a uficie będzie niepróżnymi ani pożytecznymi, wystawi was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie ma, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Przetoż, bracia, raczej starajcie się, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Oczywiście, gdy będziemy starali się te łaski napełniać w naszym codziennym chrześcijańskim życiu, on, przeciwnik, nie będzie miał do nas dostępu, do naszych umysłów i naszych serc i wtedy będziemy przezwyciężać wszelkie nasze słabości i upadki. Dlatego mówi, że mamy przydawać do wiary nadziei, umiejętność, powściągliwość, cierpliwość. Mamy dodawać do cierpliwości pobożność, braterską miłość. Te łaski są niezbędne w obecnym codziennym życiu, bowiem w wielu wypadkach cierpliwości nam brakuje, dlatego musimy pracować nad tą cierpliwością, nad tymi łaskami, aby widzimy mieć uznanie z Boga. Bowiem wierzymy, że tak, gdy będziemy postępować i czynić, to wtedy będziemy mogli mieć na pewne uznanie od Boga, mówi wiersz 11. Tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, jeżeli będziemy pracować nad tymi wszystkimi łaskami, przyjmować je do naszych umysłów i serc, to wtedy widzimy, będziemy mogli przezwyciężać w dalszym ciągu nasze upadki, upadnienia, doświadczenia, widzimy, będziemy mogli przypodobać się Bogu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego widzimy, nie wystarczy tylko powiedzieć, że ja jestem wierzący, że wierzę w Boga, w Jezusa Chrystusa, ale trzeba trochę włożyć więcej wysiłku nad naszym codziennym życiem. Widzimy, aby napełniać się tymi wspaniałymi łaskami, a wtedy będzie według tego wspaniałe efekty. Dlatego myślę, że te teksty, które odczytaliśmy, one nam mówią, że Duch Święty jest osobą. Powiedzieliśmy, że mamy jednego Boga i jednego Jezusa Chrystusa. I oni działają w jednym kierunku, to jednak nie są jedną osobą, lecz ich działalność, postępowanie jest skierowane w tym samym zamiarze, w tym samym celu i dlatego nie w innym, czyli nie są jedną osobą, jak wielu to chce udokumentować, że Bóg jest w trzech osobach. Nie poruszaliśmy tutaj tych, którzy chcieli to czynić, bowiem trynitarze tego dokonują i chcą udowodnić. Jeszcze dzisiaj wiele wyznań religijnych jest, którzy wierzą, że Ojciec i Syn i Duch Święty to ci trzej są jedno, ale wiemy, że takiego konkretnego poparcia nie ma w Piśmie Świętym. Te słowa, które starają się udokumentować, one są, widzimy, w późniejszych czasach, są dopiskani do tego i dlatego też przyjmujemy to, co było pierwotnie zanotowane i napisane, a nie to, co później było dopisane. Dlatego możemy być wielce wdzięczni Bogu Najwyższemu, naszemu Panu, że otwiera nasze oczy wyrozumienia na te sprawy, że pokazuje, widzimy tą cenną prawdę, która może nas budować, wzmacniać i prowadzić w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bowiem to On powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja sprawię odpocznienie duszom waszym. Dlatego jeżeli będziemy blisko Pana, to nigdy się nie zawiedziemy. I stąd też Pismo Święte wyraźnie mówi, że lepiej jest mieć ufność, widzimy, w Bogu, w naszym Panu, aniżeli ufać człowieku. Gdy patrzymy na Psalm 118 bodajże, to możemy zauważyć tak, 118, a wiersz 8 i 9. Lepiej mieć nadzieję w Panu, aniżeli ufać człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu, aniżeli ufać książęta. Czyli widzimy, jeżeli będziemy im ufać, nigdy się nie zawiedziemy. I również mędrzec Salomona mówi też o tym, że ufaj w Panu w 3 rozdziale, ufaj Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie spolegaj, we wszystkich drogach Twoich znaj Go, a On będzie prostować ścieżki Twoje. Nie bądź mądrym sam u siebie, ale się bój Pana, a odstąp od złego. Wiemy, że Pan jest takim, który jest w stanie prostować nasze ścieżki, naszego chrześcijańskiego życia. Bądźmy ufni Panu, Bogu Najwyższemu, a wierzę, gdy tak będziemy czynić, wtedy będziemy mieli mogli odnieść zwycięstwo, a w rezultacie żywot wieczny, którego ja braciom i siostrą z całego serca życzę, jak również sam pragnę na tym kończę. Dziękuję za uwagę.